Niektóre rzeczy wydają się być takie oczywiste, że nawet się nad nimi nie zastanawiamy. Taki przykład sprzed prawie 300 już lat. Ukazała się w Polsce jedna z pierwszych encyklopedii powszechnych i tam było jedno hasło, które opisywało to, czym jest koń, definicję konia. Myślę, że część osób zna, że koń, jaki jest, każdy widzi. To pojawiło się w tej encyklopedii jako wyjaśnienie tego, czym jest koń. Tam było jeszcze później inne wyjaśnienie, ale do języka polskiego przeszło już tak w użyciu właśnie takie powiedzenie, że koń, jaki jest, każdy widzi. Mówimy o tym wtedy, kiedy mówimy, że coś jest tak oczywiste, że nie trzeba tego nawet wyjaśniać. To się samo tłumaczy, że widać, co czym jest. Podobnie w Kościele pewne rzeczy też mogą wydawać się oczywiste i myślę, że takim koniem, którego każdy widzi, jest to, co dzisiaj robimy, czyli nabożeństwo. Każdy z nas, jeżeli brał udział, a wielokrotnie to robiliśmy, wiemy, czym to jest. Nie trzeba tego tłumaczyć, wydawałoby się. Ale z drugiej strony nie każdy może się zastanawiać, dlaczego w ogóle to robimy. Skąd nam się to wzięło, że tak się zbieramy? Dlaczego robimy to, co robimy, kiedy się już spotykamy? I to są pytania, które mają znaczenie, bo jest wiele podejść do tego, jak ma wyglądać takie spotkanie Kościoła. Można powiedzieć, że są tutaj bardzo różne konie. Są bucyki, są wierzchowce, są jakieś araby i inne różne koniki. No bo jedni powiedzą, że nabożeństwo powinno przede wszystkim pobudzać emocje. Że elementy nabożeństwa powinny wprowadzać ludzi w jakiś oczekiwany stan. Często mówi się współcześnie o tym, żeby wprowadzały ludzi w Bożą obecność, doświadczenie Bożej obecności. Tak jakby coś, co robimy, mogło nas wprowadzić przed Jego obecność, czyli Jego obecność. Ale inni powiedzą, że nabożeństwo powinno mieć tradycyjną formę. Powinno trzymać się pewnej określonej liturgii. Jeszcze inna grupa powie, że ważne są obrzędy, pewne praktyki, które mają symboliczne znaczenie. Jeszcze inni mogą powiedzieć, że nabożeństwo powinno być nastawione na osoby niewierzące, żeby je pozyskiwać, żeby elementy nabożeństwa były przyjazne przede wszystkim dla osób niewierzących, żeby ich nie odstraszały. Więc wiele jest podejść, dlatego dzisiaj przyjrzymy się temu, czym jest Kościół jako zgromadzenie. Po pierwsze temu, kto w ogóle tworzy to zgromadzenie. Po drugie, jakie są cele nabożeństwa. I po trzecie, jakie są jego elementy. Takie trzy punkty, będzie trochę treści, ale pamiętajmy o tych właśnie trzech punktach, że chodzi o odpowiedzi na te pytania. Czyli nie tylko o to, jak być na nabożeństwie, bo to nam się już udało dzisiaj, ale jak praktycznie brać w nim udział. Jak realizować to, do czego Bóg nas powołuje. Jak nasz udział na nabożeństwie ma wypełniać to, do czego Bóg nas powołał, co zamierzył dla tego spotkania. No i zaczniemy od tego, że Kościół to jest w istocie właśnie zgromadzenie. To greckie słowo, eklesia, ono tłumaczone jest jako Kościół, znaczy tak naprawdę zgromadzenie. Zgromadzenie ludzi wywołanych, tak dosłownie. I w Dziejach Apostolskich jest jeden fragment, 19 rozdział, w którym to słowo opisuje nie spotkanie Kościoła, ale inne zebrania. To jest chyba końcówka 19 rozdziału, to, co działo się w Efezie, kiedy Paweł tam służył, głosił Ewangelię, zebrał się tłum, który krzyczał w teatrze: wielka jest Artemida Efeska. I ten tłum w teatrze nazwany jest właśnie zgromadzeniem. Obok tego pojawia się znowu to samo słowo w kontekście prawomocnego zgromadzenia, które miało zająć się tą sprawą. Jakiegoś sądu, który miał rozstrzygnąć, o co tutaj w ogóle chodziło. Więc to samo słowo opisuje, to słowo eklesia opisuje zgromadzenie, które spotkało się w jakimś określonym celu. I to samo słowo pojawiło się już w Starym Testamencie. Oczywiście pisane był po hebrajsku, ale w tłumaczeniu na język grecki pojawia się w kilku miejscach, więcej niż w kilku miejscach, ale kilka podam. Na przykład opisywało zgromadzenie Izraelitów przy burze Chorob, przy burze Synaj. Wtedy, kiedy Bóg ogłaszał swoje prawo, kiedy lud słyszał Boga, który przemawiał i ogłaszał swoje prawo. Także wtedy, kiedy Mojżesz zgromadził Izraelitów, żeby też do niego przemawiać, do nich przemawiać. Też nazywane jest to właśnie zgromadzeniem eklezją, eklesią. Podobnie ostatni przykład czasy Hiskiasza. Król Hiskiasz w jego czasach Izraelici wrócili do tego, żeby służyć świątyni, żeby obchodzić Paschę. To jest opisane w drugiej księdze Kronik. I tam 29 rozdział mówi, że zgromadzenie właśnie oddawało pokłon, że rozbrzmiało śpiew i głos trąb. Więc ten lud, który się zgromadził, to była właśnie eklezja. To jest to samo słowo. Już z samego tego słowa wynika, że Kościół musi się gromadzić. Nie da się być kościołem w odosobnieniu. To nie znaczy, że jeszcze, że jak doschodzimy się do domów, to nie jesteśmy kościołem. W takim znaczeniu też używa się tego słowa. Ale to jest istotą, że kościół musi się gromadzić. To trochę tak jak z drużyną piłkarską. Celem, istotą drużyny piłkarskiej jest to, że dochodzi na boisko, że rywalizuje na boisko. Jak zawodnicy schodzą do szatni albo rozchodzą się do swoich domów, dalej są drużyną. Ale gdyby nie schodzili się z powrotem, nie walczyli na boisku, nie byliby drużyną. A Kościół oznacza zgromadzenie ludzi, chrześcijan, wywołanych z tego świata do tego, żeby służyć Bogu, żeby dla Niego żyć. Tak jak wcześniej Izraelici byli wywołani z Egiptu, żeby służyć Bogu na pustyni, a potem w ziemi, którą Bóg im dał. I ważne przy tym było to, że temu zgromadzeniu towarzyszyło oczyszczenie i składanie ofiar. To, co widzieliśmy też na początku nabożeństwa, oczyszczenie, wybielenie krwi Jezusa. Bo ludzie, którzy przychodzą przed Boga, żeby spotkać się z Bogiem, nie mogą tak po prostu do Niego przyjść. Bóg wymaga oczyszczenia, wymaga złożenia ofiary. To wszystko pokazywało, że dostęp do Boga wymaga uświęcenia. No i tak samo jest z Kościołem. Bycie częścią Kościoła wymaga oczyszczenia, wymaga ofiary. I bardzo dobrze widzimy to w Efezjan, liście do Efezjan, w 5 rozdziale, 2 wersety z tego fragmentu. List do Efezjan, 5 rozdział, 25 i 26 werset. Ten fragment mówi o relacji między mężem a żoną, czy w ogóle o relacjach między nimi, wzajemnych, ale jest tam podobanie do tego, co Chrystus zrobił dla Kościoła. Efezjan 5, 25, 26. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Jezus uświęcił Kościół, swój Kościół, przez złożenie siebie w ofierze. Przez swoją śmierć na krzyżu uczynił świętymi tych, którzy do Niego przychodzą. Zmazał nasze grzechy, żebyśmy byli czyści przed Bogiem. I stajemy się czyści wtedy, kiedy przyjmujemy słowo Ewangelii. Kiedy Boże Słowo przekonuje nas o naszym grzechu, kiedy my ujrzymy nadzieję na życie wieczne, tylko w życiu, śmierci, zmartwychwstanie Jezusa. I dzięki temu, jak czytamy dalej w tym fragmencie, Kościół może być pełen chwały. Może dążyć do świętości, by został uświęcony. Przez to możemy mieć dostęp do Boga. Przez to, czego Jezus dokonał na krzyżu, kiedy powstał z martwych. Nie ma żadnej innej drogi. Nie ma dostępu do Boga bez Jezusa. Nie byłoby możliwości gromadzenia się w Jego imieniu, gdyby nie to, co Jezus uczynił. To są prawdy, które powinny być obecne na każdym nabożeństwie. Powinny wypełniać wszystkie elementy nabożeństwa. Nie tylko podczas kazania, ale też w pieśniach, też w modlitwach. Nawet sama struktura nabożeństwa może być pomocna, żeby wyrazić tę historię zbawienia. Tak było w historii Kościoła, że planowano nabożeństwa w taki sposób, że pokazywało historię zbawienia. I przy tym temacie pojawia się pewna dyskusja, mianowicie czy Kościół powinien zbierać się jako całość, czy może można podzielić Kościół na mniejsze grupy, żeby spotykały się osobno jako takie grupy domowe. Nie mam nic przeciwko spotykaniu się po domach, nie mam też nic przeciwko Kościołom, które po prostu spotykają się w domu, chyba że uważają, że to jest jedyny słuszny model. I do tego trochę piję, że są takie osoby, które mają przekonanie, że Kościół powinien spotykać się właśnie w mniejszych grupach tylko i wyłącznie. Są nawet modele, w których jest większa grupa Kościoła, która dzieli się w niedzielę na mniejsze grupy. Jedna spotyka się w jednym domu, jedna w drugim domu, jeszcze w jakimś innym miejscu, ale nie ma wspólnego zgromadzenia. I czasem argumentuje się to w ten sposób, że właśnie w Nowym Testamencie Kościoły, które były jakieś większe, nie mogły spotykać się w jednym miejscu, więc spotykały się w mniejszych domach, spotykały się po domach. To może nie jest kwestia, która nam spędza z oczu, ale są osoby, które przez to mają taką niechęć do tego, żeby publicznie się zgromadzać w jakimś takim miejscu publicznym, takie jak tutaj. Że uważają, że biblijnym modelem są tylko kościoły, które spotykają się w domu. Że nawet powiedzą, że biblijną praktyką nie było spotykanie się kościoła całego w jednym miejscu, że dopiero coś takiego pojawiło się, kiedy zaczęły pojawiać się budynki kościelne. To jest prawdą, że budynki kościelne to jest kwestia późniejszych wieków, ale Nowy Testament pokazuje nam kościoły, które spotykały się w całości w jednym miejscu, Teraz pokażę nam dwa przykłady takich kościołów. Kościoła w Jerozolimie i kościoła w Koryncie. W Jerozolimie czytamy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy nawróciło się 3000 osób. Pod koniec tego rozdziału widzimy, że codziennie spotykali się w świątyni, uczęszczali do świątyni i codziennie łamali chleb po domach. Czyli zbierali się i publicznie, i zbierali się też prywatnie po domach. I to był kościół, który był ogromny. Tam było kilka tysięcy osób. Czwarty rozdział mówi nam o tym, że liczba mężczyzn wzrosła do około 5000. I bardzo ważny opis jest w piątym rozdziale. Wersety 12 i 13. Dzieje apostolskie 5, wersety 12 i 13. I zgromadzali się, albo w innych tłumaczeniach i byli, wszyscy jednomyślnie przy sionku Salomonowym. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Te wersety nie mówią o jakimś jednym wydarzeniu, że raz się gdzieś tam zebrali. One opisują regularną praktykę kościoła w Jerozolimie, że wszyscy jednomyślnie zgromadzali się, byli w przysionku Salomonowym i dodatkowo nikt z postronnych się do nich nie dołączał, czyli to nie jest opis jakiegoś spotkania żydowskiego na modlitwę w świątyni, do którego też chrześcijanie by dołączali. To jest opis spotkań kościoła, który gromadził się w publicznym miejscu. W takim miejscu tutaj na zdjęciu, bo widzimy, mogło zmieścić się kilka tysięcy osób. To jest właśnie ten przysionek Salomonowy. Jak ktoś nie wierzy, to można zapytać tutaj inteligencji. Policzy, ile osób mogło się tam zmieścić. Kilka tysięcy wchodziło spokojnie. Jeszcze tam są filary. Za filarami w bok jest dziedziniec świątyni, więc tym bardziej mogło się pomieścić tam kilka tysięcy osób. Więc już pierwszy kościół miał praktykę spotykania się w publicznym miejscu. Nie tylko po domach, to też to byli, ale nie uważali, że ogromne spotkania są odejściem od modelu pierwszego kościoła, no bo oni byli modelem pierwszego kościoła. Oni dali nam model spotykania się. To widzimy też później, szósty rozdział. Apostołowie gromadzą wszystkich uczniów w jednym miejscu, po to, żeby wybrać diakonów. Kościół w Koryncie, drugi przykład. O nim też wiemy, że spotykali się jako zbór, jako całość. Apostoł Paweł napisał z Koryntu, z tego miasta, list do Rzymian i w Rzymian 16:23 napisał, że pozdrawia ich Gajus, który jest gospodarzem całego domu, całego zboru. Więc to sugeruje, że Gajus udostępniał kościołowi miejsce na spotkania. I w listach do Koryntian jest kilka opisów tego, jak kościół się gromadzi. My spojrzymy na jeden z tych fragmentów. To jest 1 Koryntian 14:23. Będziemy dzisiaj trochę wracać czasem do tego miejsca, do tego fragmentu, więc można sobie zaznaczyć. 1 Koryntian 14:23. Czytamy, jeśli więc cały kościół zbiera się w jednym miejscu i tak dalej. Ale chodzi o ten początek. Jeśli więc cały kościół zbiera się w jednym miejscu, więc wprost mowa jest o zebraniu całego zboru w konkretnym miejscu. To też wcześniej w tym liście było istotne, kiedy oni mieli wykluczyć kogoś z kościoła. Nie mogli tego zrobić jako część kościoła, musieli zrobić to jako całość, jako cały zbór. I wiem, że to nie jest temat może taki, który my mamy wątpliwości, czy mamy się gromadzić jako całość, ale myślę, że część z nas spotkała osoby, które właśnie mają taki opór, że uważają, że po domach mamy się spotykać, a nie gdzieś tam publicznie w większej grupie. Gdybyśmy mieli wątpliwości, to byśmy tutaj się nie spotkali pewnie. Też nie mówię, że mniejsze grupy są niepotrzebne, one są potrzebne, one są świetnym narzędziem, żeby budować relacje, ale to nie jest jedyna forma, którą widzimy w Biblii. Więc wiemy już, kto się spotyka, ale w jakim celu się spotykamy. Wbrew pozorom to nie jest takie oczywiste, chociaż lubimy to co tydzień, ale jeżeli coś robimy co tydzień, nawykowo, rutynowo, to czasem możemy zapomnieć, jaki jest w ogóle cel. A na cel wskazują nawet słowa, które opisują nabożeństwo w różnych językach. Polskie słowo może nie jest najlepszym przykładem, bo ono nie tak dużo mówi, ale sugeruje, że nabożeństwo skierowane jest na Boga. Nabożeństwo na Boga. Że On jest tym, do kogo my się zwracamy. I celem nabożeństwa jest oddanie Bogu czci. W języku ukraińskim nazwa mówi więcej. Mam nadzieję, że ktoś pomoże, jak po ukraińsku mówicie na nabożeństwo. Cóż, myślałem właśnie o tą nazwę mi chodziło, tak. Już wyraźniej widać, o co chodzi. Jesteście bardziej konkretni. Mówicie, o co tutaj chodzi. Spotykamy się, żeby sobie służyć, żeby służyć Bogu, żeby służyć też innym. Z kolei po angielsku mówi się church service, czyli też służba, służba kościoła, albo worship service, czyli służba uwielbienia. I wszystkie te słowa możemy znaleźć w biblijnych opisach kościoła, ale brakuje tutaj jednego ważnego słowa, które też opisuje to nabożeństwo. Często pojawia się przy opisie nabożeństw w liście do Koryntian. Może ktoś wie, jakie słowo chodzi. Mogę powiedzieć po grecku, oikodomeo. Budować. Chodzi o budowanie. To jest też cel spotkań kościoła. To podkreśla skupienie na innych osobach. Na budowanie innych członków kościoła. Więc w taki sposób przyjrzymy się celom wspólnych spotkań. Po pierwsze, że są one dla Bożej chwały. Po drugie, że są one dla budowania kościoła. I po trzecie, dla otaczającego świata. Tego jest trochę mniej w Biblii, ale też pojawiają się takie fragmenty. Więc po pierwsze spotykamy się dla Bożej chwały. Wszystko, co robimy w życiu, powinno być dla Bożej chwały. Z tym, że tutaj Biblia nie opisuje wielu spotkań Kościoła, nie ma wielu fragmentów, w których czytamy, jak mają wyglądać spotkania Kościoła i nie znajdziemy w Biblii opisu spotkań Kościoła jako wspólnego uwielbienia. W tym sensie, że nie ma takiego fragmentu, który mówi, że chrześcijanie spotykali się, żeby wspólnie uwielbiać Boga. I z tego powodu niektórzy sugerują, że kościoły spotykały się nie po to, żeby Boga uwielbiać, jako pierwszy cel, ale po to, żeby siebie budować. To nie jest coś egzotycznego. Spotkałem się z tym niedawno. Ktoś udostępnił na w swoim Facebooku takie wykłady człowieka dosyć wykształconego. Ale myślę, że to jest zbyt daleko idący wniosek. W kościele jedno, czy budowanie, nie może istnieć bez drugiego, bez uwielbienia Boga. Jedno i drugie musi istnieć, być w parze. Bo Bóg jest uwielbiony wtedy, kiedy my sobie usługujemy. I zobaczymy to w 1 Piotra 4,11. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 11 werset. To nie jest fragment, który mówi, że to jest coś, co tylko dzieje się na spotkaniach Kościoła, ale to też jest coś, co dzieje się, kiedy się spotykamy. 1 Piotra 4,11. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Niego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Mowa jest o służeniu darami, których udzielił nam Bóg, czyli o tym, co też ma miejsce na spotkaniach Kościoła. Przemawianie tak, jak mówi Słowo Boże i usługiwanie z mocą. Takie dwie kategorie darów Ducha Świętego. I efektem tego ma być uwielbienie Boga, ale to uwielbienie to nie jest tylko opis tego, że Bóg jest uwielbiony, bo ktoś powiedział kazanie i to przynosi Mu chwałę, albo Bóg jest uwielbiony, bo ktoś przygotował poczęstunek i to też przynosi Mu chwałę. Uwielbienie ma też płynąć z naszych ust. I zobaczymy to w liście do Rzymian. List do Rzymian, rozdział 15. Też parę wersetów zobaczymy z tego miejsca. Rzymian 15, chodzi mi o werset 6. Tam wcześniej, na początku, Paweł pisał, że w piśmie możemy znaleźć pociechę i nadzieję. I dalej werset 6 mówi, abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. No to jest coś, co dzieje się, kiedy spotykamy się wspólnie. W domach, jak ktoś jest osobno, nie będzie jednymi usty wielbił Boga z innymi. I w tym kontekście czytamy, że przez swoje słowo Bóg daje nam nadzieję, a to nas pobudza do wspólnego uwielbienia. Tam wcześniej Paweł uczył o tym, żeby nie szukać upodobania w sobie samym. Cały 14 rozdział mówi o kwestiach spornych, w których możemy mieć wolność, nie osądzając innych, nie oceniając innych. I o to chodzi, żeby nie mieć upodobania w sobie samym. Jeżeli coś nie jest jasno wydarzone w Słowie Bożym, ktoś może podchodzić do tego inaczej niż ty i nie masz szukać upodobania w sobie samym. Masz robić to, co służy zbudowaniu innych. I Paweł podaje tam dalej przykład Chrystusa, werset 7, że mamy przyjmować innych, jak i Chrystus przyjął nas w chwale Boga. tam chodzi też o to, że Chrystus przyjął nas, chociaż byliśmy poganami, chociaż nie byliśmy Żydami, ale Chrystus przyjął nas. I dlatego Paweł cytuje dalej psalmy, które zapowiadały to, co będzie się działo w czasie Kościoła. Czyli uwielbienie Boga razem z poganami. To są wersety od 9 do 11. I aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie, jak napisano. Dlatego będę Cię wyznawał między poganami i będę śpiewał imieniu Twemu. I znowu mówi, weselcie się poganie z Jego ludem i znowu chwalcie Pana wszyscy poganie i Niego wysławiają wszystkie ludy. Psalmy są wzorcem uwielbienia do Kościoła. Kościół może czerpać garściami, pełnymi garściami z psalmów, bo one też są napisane dla nas. One nie mówią tylko o czasach Dawida, Asafa, synów Koracha. One mówią o czasie, kiedy ludzie z wszystkich narodów będą wspólnie uwielbiać Boga. Czyli mówią o Kościele. To widzimy w liście do Rzymian. Jest tam podkreślony śpiew w wersecie 9. Będę śpiewał imieniu Twemu. Śpiew widzimy też w innych miejscach Nowego Testamentu, więc śpiew jest ważną częścią uwielbienia, ale właśnie jest częścią uwielbienia. Jest jedną z form, przez które Boga uwielbiamy. Tak potocznie przyjęło się nazywać uwielbieniem część muzyczną, ale już wcześniej czytaliśmy w 1 Piotra, że Bóg ma być uwielbiony we wszystkim. I przez głoszenie słowa, i przez fizyczną służbę. Więc cały czas jesteśmy w czasie uwielbienia podczas nabożeństwa. I przy tym istotna jest postawa, o której Paweł wspomniał Rzymianom, żeby nie mieć upodobania w sobie samym. Żeby wielbić Boga jednomyślnie, jednymi ustami. I żeby to robić, musimy odłożyć na bok swoje preferencje. Bo nie każda aranżacja muzyczna czy styl muzyczny będzie trafiał w każde gusto. Ale dobrze, jeżeli style będą różne. Dobrze, jeżeli nie dostosowujemy się do jakiejś jednej grupy, do jakiegoś jednego pokolenia. Niech młodsi nie mają upodobania tylko w nowszych utworach, a starsi nie mają upodobania tylko w pieśniach swojej młodości z kolei. Niech go wspólnie uwielbiają wszystkie pokolenia. To jest ten pierwszy cel uwielbienia. Poza nim celem wspólnego zgromadzenia jest budowanie Kościoła, czyli nastawienie na innych wierzących. Nie tylko na moją relację z Bogiem, nie tylko na moje uwielbienie Boga, ani też nie na budowanie siebie samego. Nie przychodzimy do Kościoła z nastawieniem, co tutaj dzisiaj dla mnie przygotowali. Zobaczymy, ocenimy, może pójdziemy gdzieś indziej, może tam będzie lepiej. Celem wszystkich w Kościele powinno być budowanie innych, nastawienie na dawanie. I pieśni też mają taki cel. Są nie tylko skierowane do Boga, mają też pracować w naszych umysłach. Zobaczmy Kolosan 3,16, jeden werset. List do Kolosan, rozdział 3, werset 16. Słowo Chrystusowe, niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Więc część muzyczna też ma nas pouczać. Nie ma nas wprowadzić jakąś taką błogą atmosferę, gdzie o niczym nie myślimy. Kołyszymy się w tej melodii, bo jest nam tak dobrze. Nasze umysły też mają być zaangażowane. Bo wdzięczne śpiewanie Bogu jest też nauczaniem i jest też przyjmowaniem pouczania. Ten wspólny śpiew jest też zachętą, kiedy słyszymy głos innych wierzących. Być może kogoś, o kim wiemy, że przeżywa trudne chwile, ale słyszymy, że dalej woła do Boga. Chwali Boga pieśniami. Że ktoś może mieć stracone serce, ale dalej trzyma się Boga. I my to widzimy i to nas zachęca. To nam dodaje otuchu. I to jest to, o czym czytamy w Hebrajczyków 10, 24-25. Właśnie o tej otusze, która przychodzi ze wspólnych spotkań. Hebrajczyków 10, 24-25. I baczmy i troszczmy się jedni o drugich. W celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zgromadzeń naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy. A tu tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Ten dzień, czyli dzień sądu, dzień powrotu Jezusa. I tam kilka wersetów wcześniej czytamy, że Jezus otworzył nam drogę do niebiańskiej świątyni, że jesteśmy oczyszczeni w sercach od złego sumienia, że jesteśmy obmyci na ciele wodą czystą. Więc znowu jest to oczyszczenie przed przyjściem do Boga. To jest konieczne, żeby przyjść do Boga. I teraz jak jesteśmy czyści, mamy trzymać się nadziei i troszczyć się jedni o drugich. Żeby to robić, musimy przychodzić na spotkania Kościoła. Ale kiedy rozumiemy, co Bóg zrobił dla nas w Chrystusie, to nie jest jakiś przykry obowiązek. To jest przywilej, że możemy przychodzić na spotkanie Kościoła. Przywilejem jest także to, że możemy pobudzać siebie nawzajem do miłości i dobrych uczynków. Innym słowem, słowem właśnie budowanie, opisuje to pierwszy list do Koryntian, rozdział 14, o czym mówiłem. To jest długi rozdział, nawet więcej rozdziałów opisujących to, co miało dziać się na spotkaniach Kościoła. I w tym 14 rozdziale aż 7 razy użyte jest słowo budowanie w kontekście tego, co ma się dziać na spotkaniu Kościoła. I w tym wszystkim, o czym Paweł tam pisze, on podkreśla, że ma to być, czy ma to służyć zbudowaniu zboru. Dla przykładu pisał, że jeżeli ktoś mówi w innym języku, a nie było tłumaczenia, no to Kościół nie był zbudowany, bo tego nie rozumiał. Dlatego napisał w 12 wersecie, żeby zabiegali o te dary, które budują cały zbór. I cały ten rozdział skupia się najbardziej na, czy tylko, na darach związanych z przemawianiem, ze słowami. Bo mowa jest tam o prorokowaniu, o językach, o modlitwie, o nauce, o psalmie, o śpiewie, o objawieniu. Ale budowaniu innych też służy wszystko to, czego nawet nie widać. Nawet służba, która dotyczy kwestii technicznych. Na przykład tego, że nas od dwóch nabożeństw lepiej słychać. Nie wiem, czy zauważyliście. I tutaj w lokalu i na transmisji. Mamy nowy sprzęt do nagłaśniania i lepiej nas słychać. To też jest służba osób, które pomogły w tym, żeby ten dźwięk rozchodził się znacznie lepiej. I ten sam fragment 1 Koryntian 14, on mówi nam też o trzecim celu wspólnych zgromadzeń. O tym, że mają być świadectwem dla świata. W 23 i 24 wersecie Paweł napisał, że na spotkanie może wejść niewierzący. I napisał o tym po to, żeby Kościół wziął to pod uwagę. Paweł krytykował tam Koryntian za to, że właśnie mówili w niezrozumiałych językach. Dlatego powiedział, żeby lepiej raczej wszyscy prorokowali, niż mówili w języku, który nie jest zrozumiały, bo wtedy to ich przemawianie może taką osobę przekonać. Bo wtedy Słowo Boże może osądzić jej serce w taki sposób, że ona odda pokłon Bogu i że wyzna, że Bóg naprawdę jest pośród nas. To pokazuje, że nabożeństwa nie mają być tylko ograniczone do osób niewierzących, do osób nawróconych, przepraszam, że trzeba mieć na uwadze to, że może przyjść do Kościoła ktoś, kto nie jest jeszcze nawrócony. Ktoś spoza Kościoła. I z tego powodu dobrze jest dostosować nasz język, żeby nie utrudniać tym osobom zrozumienia. Oczywiście kościoły chrześcijanie mają jakiś tam swój język. Wypracowujemy jakieś słowa, które my rozumiemy, ale dobrze dostosować język do tego, żeby osoby spoza Kościoła też mogły nas zrozumieć. Natomiast nie mamy zachęcać osób do tego, żeby przychodziły czy pozostawały, upodobniając nabożeństwa do wydarzeń z tego świata. Rozrywkowych, używając jakichś technik, znanych z koncertu, z wydarzeń sportowych, żeby komuś było przyjemniej, żeby jakoś uatrakcyjnić to spotkanie. Paweł tutaj pisze, że tym, co ma dotrzeć do tych osób, jest zrozumiały przekaz głoszonego słowa. Jest słowo, które ujawni tej osobie, co ona skrywa w swoim sercu, czyli do uwielbienia Boga prowadzi przekonanie o grzechu. I nieraz słyszałem o osobach, które właśnie w taki sposób reagowały. Jeszcze kiedy były niewierzące, przyszły do Kościoła, usłyszały słowo, to słowo ich przekonało, poznały, że prawdziwie Bóg jest pośród nich i uwierzyły w Ewangelię. Więc piękny śpiew jest czymś świetnym. Charyzma przywódcy jest pomocna, ale to nie jest to, co zmienia serce. Serce zmienia moc Bożego Słowa. To jest to, co ma przekonać niewierzących. I okazuje się, że Kościół jest świadectwem nie tylko przed ludźmi. Są też fragmenty, które mówią o tym, że Kościół obserwują anioły. Trzy rozdziały wcześniej, rozdział 11, Paweł pisał też o porządku podczas nabożeństwa. Pisał konkretnie o roli kobiet i mężczyzn w kontekście nakrywania głów. Skomplikowany temat, nie będę w to wchodził dzisiaj. A gdyby ktoś chciał, możemy pogadać po nabożeństwie. Ale w 1 Koryntian 11, 10 Paweł napisał: dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Z tego wynika, że aniołowie obserwują spotkanie Kościoła i chcą, żeby był porządek na spotkanie Kościoła. Efezjan 3:10 mówi nawet, że władze i zwierzchności na okręgach niebieskich poznają przez Kościół różnorodną modlność Boga. Więc Kościół dla nich jest taką sceną, czy przedstawieniem, czy czymś, co pokazuje im, jak wielki, jak mądry, jak wspaniały jest Bóg. I ostatnia część. Co robimy, kiedy się gromadzimy? Jak praktycznie możemy realizować te cele? Jak możemy uwielbiać Boga, budować innych i świadczyć światu? I tutaj warto pamiętać o tym, że to Biblia określa, co ma się dziać na spotkaniach Kościoła. Nie mamy się zastanawiać, co możemy zrobić, żeby oddać Bogu cześć. Co sprawi, że dotrzemy do niewierzących? Może odegrać sztukę teatralną. Może zrobić jakiś pokaz taneczny. Może obejrzeć razem filmy. Biblia mówi o elementach, które powinny mieć miejsce na spotkaniach Kościoła. I tutaj nie chodzi o to, że nie możemy używać niczego, o czym Biblia nie mówi, bo nie byłoby tego, mikrofonu, nie byłoby komputerów, ale to są tylko narzędzia do tego, żeby wykonywać czynności, o których Biblia już mówi. I jeszcze jedna ważna rzecz, zanim przejdziemy do elementów. Biblia uczy nas też, że Bóg poważnie traktuje to, jak go uwielbiamy. Dwa przykłady krótkie ze Starego Testamentu. Księga Kapłańska, rozdział 10. Jest tam dwóch kapłanów, synów Aarona, Nadab i Abihu, którzy ofiarowali Bogu inny ogień niż ten, który Bóg nakazał im złożyć. I czytamy, że wyszedł wtedy od Pana ogień, który spalił ich tak, że zmarli na miejscu. Drugi przykład też skończył się śmiercią. Setki lat później skrzynia przymierza wracała do Izraela. To jest druga księga Samuela, rozdział 6. I skrzynia przymierza miała być przenoszona w konkretny sposób przez konkretne osoby, przez Kehatytów. Ale tutaj Izraelici nie trzymali się tych wytycznych. I Bóg poraził śmiercią Uzę, który dotknął skrzynię Bożą. I to mimo tego, że dotknął ją dlatego, że chciał ją ochronić. Że chciał ją podtrzymać, bo potknęły się woły, które niosły tą skrzynię. Więc nawet nasze dobre chęci nie są usprawiedliwieniem nieposłuszeństwa. Bóg ustalił sposób, w jaki on ma być uwielbiony. I przede wszystkim w biblijnych opisach znajdujemy to, co dotyczy się Słowa Bożego. I przejdziemy teraz przez poszczególne elementy. Zacznijmy od czytania Słowa. Paweł pisał do Tymoteusza. Pilnuj czytania. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania. Słowo jest tym, co ma prowadzić nasze spotkania. I zwykle zaczynamy nabożeństwo właśnie od konkretnego fragmentu, żeby od początku to Słowo nastrajało, wpływało na nasze myślenie. Żeby to ono wzywało nas do uwielbienia. I już samo to, że czytamy Słowo, jest uwielbieniem Boga, bo przez to uznajemy, że to Bóg prowadził swój Kościół. Tak też było w historii Izraela, kiedy gromadził się lud, żeby słuchać czytania Bożego prawa. Tak jest w Nowym Testamencie, kiedy czytamy o tym, żeby odczytano jakiś list na spotkanie Kościoła. Na przykład list do Kolosa miał być czytany nie tylko w Kolosach, ale też w innym kościele w Laodycei. Więc tego czytania było trochę podczas spotkań Kościoła. Myślę, że też moglibyśmy mieć więcej momentów czytania Słowa podczas nabożeństwa. To jest coś, co można się, myślę, zaangażować. Nie tylko podczas kazania, czy na początku, gdzieś pomiędzy może, jakiś fragment, żeby był czytany. To będziemy Boga odwiedzać przez samo to już, jeżeli będziemy wsłuchiwać się w te słowa. W to, że Bóg do nas mówi. To jeszcze coś, do czego dobrze jest się przygotować. Być może czasem jest pewien nieład na początku nabożeństwa, kiedy się schodzimy. I dobrze, że Kościół jest żywy. Ze sobą rozmawiamy. A dlatego, kiedy tutaj wychodzę przed początkiem nabożeństwa, staram się chwilę poczekać, żeby to życie trochę przeszło w taką fazę spokojną, żebyśmy mogli się skupić. I kiedy już w skupieniu słuchamy tego słowa, możemy później do tego nawiązać. Możemy później o tym rozmawiać ze sobą. Możemy o coś zapytać, jeżeli coś nie było zrozumiałe w jakimś fragmencie. I dlatego też nie tylko słowo czytamy, ale też je wyjaśniamy. Wyjaśniamy je po to, żeby je stosować. To nie jest wykład tylko po to, żeby czegoś się dowiedzieć ciekawego, bo poznanie dla samego poznania nadyma. Człowiek robi się większy, ale nie wydaje tego, nie oddaje tego na zewnątrz. Dopiero miłość jest tym, co buduje. Więc poznajemy po to, żeby coś z tym zrobić. Żeby okazać miłość Bogu, żeby okazać miłość innym ludziom. I dlatego nazywamy to kazaniem, bo uznajemy, że Słowo do czegoś nas wzywa. Coś nam nakazuje. Nawet nie zawsze wzywa do zrobienia czegoś, czasem wzywa do większego zaufania. Do tego, żeby odpuścić to, co nie jest naszą odpowiedzialnością. Gdyby ktoś uważał, że może sam siebie zbawić przez swoje uczynki. Ale nie jest to inspiracja. Niektóre kościoły tak to nazywają. Brat Marek podzielił się na przykład inspiracją. To słowo inspiracja, ono sugeruje, że można się tym zainspirować, ale jak tego nie poczułeś, to też nic się nie dzieje. Słowo Boże do czegoś nas wzywa, coś nam nakazuje. I w związku z tym, jako słuchacze, powinniśmy myśleć o tym, jak możemy wykonać to, do czego nas wzywa. Jak przełożyć to na nasze życie. I dobrze też się o to modlić, więc elementem nabożeństwa też są modlitwy, bo przez nie okazujemy Bogu to, że wszystko od Niego zależy. Kiedy słuchamy słowa, nie mówimy, to jest proste, to tym się zajmę, tam to jest trudniejsze, to może to odpuszczę. Potrzeba Bożej pomocy. Potrzebujemy Bożej pomocy i w tym, co wydaje nam się łatwe, żeby na przykład nie wpaść w pychę, i w tym, co wydaje nam się trudne, albo wręcz niemożliwe. Ale jeżeli Słowo do czegoś nas wzywa, to w Bogu są zasoby, które możemy użyć. W Nim są zasoby. Możemy do Niego wołać i On nas wyposaży. Więc dobrze modlić jest się w związku z tym, czego się uczymy. Powoływać się na obietnice, które poznajemy. Dziękować Bogu za to, co nam przypomniał. Wyznawać Bogu grzechy w temacie, który jest poruszany. Modlitwy służą też wzajemnej nauce. Nauce tego, jak i o co możemy się modlić. Bo uczymy się też z przykładu modlitwy innych osób. Tak Jezus uczył swoich uczniów. To też była jedyna rzecz, o którą uczniowie sami prosili Jezusa, żeby ich nauczył. Właśnie modlitwy. I nasze modlitwy mogą też uczyć osoby niewierzące tego, czym jest modlitwa. Że to nie jest przedstawianie Bogu naszych życzeń, to nie jest wypraszanie u Boga życia, lepszego życia dla siebie, że modlitwa to jest praktyka, w której chodzi o Bożą chwałę i o Jego cele. To widzimy na początku modlitwy pańskiej. Święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. To ustawia priorytety w modlitwie. To są priorytety, żeby Boga uwielbić, żeby Jego imię było uświęcone, żeby Jego wola się działa. I kiedy się spotykamy, to praktykujemy wspólną modlitwę. Nawet jeżeli modli się jedna osoba, to modląc się na głos, to nie jest tak, żeby w tym samym czasie ktoś inny modlił się o coś innego. Chyba, że nie rozumie języka, to rozumiem. I też dlatego dobrze używać jest modlitwy liczby mnogiej, czyli mówić, że my chwalimy, my dziękujemy, my przepraszamy, my prosimy, to pomaga nam utożsamić się z tą modlitwą. To pomaga pozostałym osobom potwierdzić modlitwę słowem Amen. Jeżeli się zgadzamy, jeżeli rozumiemy te słowa. Taką szczególną formą modlitwy są pieśni, już o nich wspomniałem dzisiaj, że są też formą nauczania, bo są bardzo skutecznym narzędziem odtwarzania Bożej prawdy. I z tego powodu tak ważny jest wybór pieśni pod wieloma względami. Pod względem rodzaju pieśni, żeby podobnie jak modlitwy wyrażało dziękczynienie, przepraszanie, proszenie, wychwalanie. Pod względem struktury i rytmu, żeby wspólnie móc śpiewać te pieśni, żeby móc wspólnie to robić, nie tylko je słuchać. Czy w końcu pod względem treści, żeby była zrozumiała, żeby była biblijna, żeby też wyrażała różne emocje. Czasem smutek, czasem radość. Była pełna paleta tego, co możemy wyrazić, tak jak w psalmach. I ważne też jest nasze zaangażowanie w śpiewanie pieśni. Nie możemy powiedzieć, że to nie jest moja bajka. Dla mnie są ważniejsze inne elementy nabożeństwa, bo wspólny śpiew może być jedną z bardziej budujących części nabożeństwa. Ale będzie o to trudniej, jeżeli tylko część Kościoła wspólnie śpiewa. Psalm 96 wzywa nawet: śpiewaj Panu cała ziemia. Absolutne wezwanie. Śpiewaj Panu cała ziemia. Rozumiem, jeżeli ktoś ma chorobę, nie potrafi wydobyć dźwięku, jeżeli ktoś nie zna języka, ale chyba w każdym innym przypadku śpiewaj Panu cały kościele. Niech to będzie budujące doświadczenie. Jest też to, co można nazwać oglądaniem słowa, tak czasem się to nazywa. Nazywa się to też ustanowieniami, to co Jezus ustanowił dla nas, czyli chrzest i stół pański. Obie te rzeczy są widzialnymi znakami dzieła zbawienia. One pozwalają nam fizycznie zobaczyć, doświadczyć to, na co one wskazują. Czyli nie tylko już przez słuch, nie tylko przez to, że słuchamy nauczania, że modlimy się, że śpiewamy, ale kiedy widzimy zanurzenie człowieka w wodzie, potem wynurzenie, gdyby to też się zgadzało, liczba zanurzeń z wynurzeniami. Kiedy spożywamy chleb i pijemy wino. Obie te rzeczy mają charakter wspólnotowy. Bo chrzest wskazuje na to, że włączani jesteśmy w ciało Chrystusa. To nie jest coś pomiędzy mną a Bogiem tylko i wyłącznie. Stół Pański też pokazuje, że jesteśmy członkami jednego ciała. Że jedni i drudzy, jedni wobec drugich jesteśmy członkami tego samego ciała. I ostatnim elementem, o którym powiem dzisiaj, będzie kolekta, będzie zbieranie środków. To też wyraża udział. Tak jak pierwsi uczniowie przynosili pieniądze apostołom, a apostołowie rozdawali je tym, którzy potrzebowali. Tak jak później Paweł pisał Koryntianom, żeby pierwszego dnia tygodnia, czyli w niedzielę, odkładali u siebie to, co mogą oszczędzić, a on później zbierze to i przekaże potrzebującym. Czy tak jak Jezus ogólnie uczył, że tam, gdzie jest nasz skarb, tam będzie nasze serce. Więc kiedy składamy się na sprawy Kościoła, to nasze serce też będzie bardziej zaangażowane w sprawy Kościoła. Więc koń, jaki jest, każdy widzi. Wielu z nas było na wielu nabożeństwach, ale myślę, że zawsze jest coś, co można poprawić w naszej postawie, w organizacji nabożeństwa, żeby Kościół gromadził się ze świadomością tego, kim jesteśmy. Że jesteśmy wywołani ze świata, oczyszczeni po to, żeby żyć dla Boga. Dlatego dla Niego się spotykamy. Dlatego całe nabożeństwo jest uwielbieniem, bo całe nasze życie ma oddawać Mu cześć. A kiedy spotykamy się wspólnie, to wspólnie oddajemy Mu cześć. Ale również robimy to dla wzajemnego zbudowania. Żeby dodać sobie otuchy. Żeby troszczyć się o potrzeby innych osób, bo każdy ma jakieś potrzeby. Żeby służyć innym darami, które Bóg w nas włożył. I również robimy to po to, żeby świat mógł poznać, kim jest Bóg. Dlatego nabożeństwa są też otwarte dla wszystkich. Nie są nastawione przede wszystkim na niewierzących, ale musimy uwzględniać możliwość udziału takich osób, żeby mogły być wystawione na działanie Bożego Słowa. Bo Bóg buduje swój Kościół przez Słowo. Dlatego Słowo jest w centrum naszych spotkań. Nie tylko podczas kazania, ale w każdym elemencie nabożeństwa. Dlatego teraz będziemy kontynuować tą budującą służbę uwielbienia. Poprowadzę nas w modlitwie w odpowiedzi na to słowo. Z powstaniem Kościele do modlitwy.